Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie i tak miłe zapowiedzenie przez Panią Profesor. Zastanawiałam się, co można o Brajlu jeszcze powiedzieć, bo właściwie wszystko zostało powiedziane. I wymyśliłam, właśnie postawiłam przed sobą bardzo karkołomne zadanie, też zapraszając studentów tyflopedagogiki z Akademii Pedagogiki Specjalnej, w tym miejscu pozdrawiam panie serdecznie. I wymyśliłam takie karkołomne zadanie, że opowiem Państwu o cebuli, kuferku pieniędzy, przeprogramowaniu kory wzrokowej, o szczęściu, no i oczywiście o Brajlu zgodnie z tytułem, trochę o tym Brajlu będzie. Jak to połączę i czy mi się to uda, Państwo ocenią sami. A zatem, czy umiejętność czytania pisma Braille'a wpływa na dobrostan i jakość życia osób niewidomych? Oczywiście szczęściem i badaniem szczęścia zajmują się właściwie wszystkie nauki społeczne, i różnie to szczęście definiując i różnie ustalając koncepcję szczęścia. Psychologowie mówią, że szczęście jest kwestią osobowości. Biolodzy skupiają się na procesach neurofizjologicznych. Filozofowie analizują szczęście w kontekście głównie moralności. Antropologowie szukają kulturowego kontekstu szczęścia i dobrostanu. Mnie interesuje podejście pedagogów, a więc jak wychować człowieka szczęśliwego, jak stworzyć mu warunki do tego szczęścia. Historycy, analizując dzieje i te szczęśliwe i nieszczęśliwe okresy w życiu, właśnie w ten sposób definiują i analizują szczęście. No i socjologowie, o których dzisiaj i na której to teorii troszkę się mocniej podeprę. Socjologowie analizują szczęście w kontekście pewnych warunków społecznych. Zacznę od definicji pojęć, co to jest dobrostan, szczęście i jakość życia, aby wprowadzić Państwa w tematykę. Gdy zauważymy, że w naszym otoczeniu przeważają pozytywne doświadczenia, przyjemne emocje oraz niski poziom negatywnych przeżyć i nastrojów, wówczas możemy stwierdzić, że dobrostan psychiczny jest rzeczą, która nas dotyczy. Czyli innymi słowy, dobrostan psychiczny, nazywany też dobrostanem osobowościowym, to jest efekt poznawczej i emocjonalnej oceny własnego życia, na którą składają się wysoki poziom spełnienia, satysfakcji życiowej. A ten dobrostan możemy opisywać w sześciu dymensjach. Pierwsza z nich to jest samoakceptacja, osobisty rozwój, cel życiowy, panowanie nad otoczeniem, czy taka niezależność, autonomia i pozytywne relacje z innymi, bo one bardzo często warunkują to, czy czujemy się szczęśliwi, czy nie. A zatem, skoro zdefiniowałam już dobrostan, chciałabym powiedzieć o tym, co to jest szczęście. Być może każdy z Państwa ma własną definicję, natomiast definicja psychologiczna zakłada, że szczęście to odzwierciedlenie zadowolenia z życia lub jako częstotliwość i natężenie pozytywnych emocji. A profesor Czapiński mówi, że szczęście to pozytywna, afirmująca postawa wobec życia. Źródło szczęścia upatruje się przede wszystkim w predyspozycjach psychicznych człowieka, a nie w obiektywnych warunkach. Obiecałam, że powiem Państwu o cebuli i ta cebula ze szczęściem ma wiele wspólnego, a mianowicie cebulowa teoria szczęścia Janusza Czapińskiego, wymyślona w 1992 roku. Ona zakłada, że szczęście ma strukturę trójwarstwową. Ta najbardziej głęboka warstwa to stabilna warstwa, wola życia. Nie zależy od świadomości, jest to wrodzony element dobrostanu psychicznego. Druga warstwa to przeżywanie emocjonalne, a więc wszystko to, co wyrażone jest w sądach poznawczych, ogólne zadowolenie z życia. I trzecia, na której się dzisiaj troszkę zatrzymam, czyli ta warstwa powierzchowna, powierzchniowa, składa się z cząstkowego zadowolenia z różnych obszarów. Przede wszystkim z pracy, rodziny, wypoczynku, relacji z przyjaciółmi, warunków mieszkaniowych czy dochodów miasta czy kraju, w którym żyjemy. Większość badania pokazują, że większość ludzi na świecie, poza obszarami skrajnego ubóstwa bądź obszarami objętymi konfliktami zbrojnymi, czuje się umiarkowanie szczęśliwa. Ja mam nadzieję, że Państwo minimum jesteście dzisiaj umiarkowanie szczęśliwi, a maksymalnie, że bardzo szczęśliwi. Tego w każdym razie Państwu i sobie życzę. A zatem, gdzie szukać źródeł szczęścia, czy źródeł poczucia też jakości życia, czyli to szczęście, dobrostan, które warunkuje to, jak oceniamy naszą jakość życia. Można to warunkować, można to rozpatrywać znów w dwóch obszarach, takich czynnikach wewnętrznych, zlokalizowanych w podmiocie. Na to składa się optymizm, religia, sens życia, poczucie koherencji czy nadzieja i czynniki zewnętrzne, o których będę dzisiaj troszkę więcej mówiła. Te zlokalizowane poza podmiotem, do których można zaliczyć wiek. Otóż okazuje się, że badania pokazują, że ten wiek rozpatruje się, właściwie spojrzenie na ocenę jakości życia z perspektywy wieku można rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, Argil podkreśla, że jakość życia wzrasta wraz z wiekiem. Tymczasem Seligman i Czapiński mówią, że nie, jakość życia jest odwrotnie proporcjonalna do wieku. Niezależnie od tego, jakie wyniki uzyskują badacze, wiemy, że wiek jest bardzo silnym determinantem, a właściwie to, co z wiekiem w biegu życia się dzieje, jakie są nasze potrzeby, silnie determinuje nasze poczucie jakości życia. Drugim ważnym obszarem są finanse, a więc które wpływają rzeczywiście na jakość życia i w którym dana jednostka zaspokaja własne potrzeby. A więc jeśli mamy zaspokojone potrzeby, mamy jakąś stabilność finansową, oceniamy tę jakość życia wysoko. Ale chcę Państwu powiedzieć, ponieważ powiedziałam o kuferku pieniędzy, oczywiście prawdą jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale badania pokazują, że bardzo bogaci ludzie, jeśli pomnażają pieniądze, dochodzą do takiego efektu sufitowego. Już to pomnażanie dobytku nie przynosi więcej szczęścia, a wręcz odwrotnie, jest źródłem frustracji, a czasem i depresji. A zatem warto sobie zaśpiewać piosenkę: pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kufereczek, stóweczek daj Boże, bo to zaspokoi być może nasze potrzeby i to sprawi, że ocenimy tę jakość życia bardzo pozytywnie. Chciałam zwrócić jeszcze uwagę na taki, nie wszystkie czynniki będę tutaj omawiać ze względu na czas, ale istotnym elementem, do którego będę dzisiaj się chciała odnieść, jest praca. Ta praca w przypadku osób z niepełnosprawnością ma też element terapeutyczny. Ona pozwala na rozwijanie kontaktów, tych kontaktów, wchodzenie w relacje z innymi poza środowiskiem domowym. I dlaczego o tej pracy mówię? Po tym długim wstępie wreszcie powiem o Braille'u. O tej pracy powiem dlatego, że badania pokazują, że istnieje pośrednia zależność pomiędzy znajomością Braille'a a zatrudnieniem. Badania kanadyjskie wskazują, że wśród bezrobotnych 77% osób niezatrudnionych, niewidomych nie zna Braille'a. Amerykańskie badania potwierdzają, że jeżeli już są to osoby aktywne zawodowo, a to stanowi w Stanach Zjednoczonych około 30%, to zdecydowana większość, bo 93% posługuje się Braille'em, a więc istnieje pośrednia zależność. Możemy się zastanawiać, co jest przyczyną, a co skutkiem, jaki jest wpływ znajomości Braille'a na zatrudnienie albo pewnych predyspozycji na to, że dana osoba się bardziej odnajduje na otwartym rynku pracy. Czy zatem znajomość i korzystanie z pisma Braille'a wpływa na jakość życia? Tak, ponieważ zbadano wpływ uczenia się Braille'a na rozwój umiejętności komunikacyjno-społecznych i motywację do nauki. Prowadzono badania podłużne w Stanach Zjednoczonych. Taka grupa badaczy Sachs, Kamei, Haman i Erin prowadzili badania, które były to badania podłużne, które oceniano, czy nauka skrótów brajlowskich, czy Braille'a integralnego wpływa na i tempo czytania, ale też i na relacje społeczne. I przy okazji wyszły im bardzo ciekawe wyniki, a mianowicie okazało się, że nauka czytania pisma, a tutaj pisma Braille'a, wpływa na kontakty społeczne. Wydaje mi się, że to są dwie rzeczy. I techniczna taka sprawa, że w szkołach ogólnodostępnych, w której jest uczeń niewidomy, który korzysta z podręczników brajlowskich i uczniowie widzący, mogą na przykład w tym samym czasie mieć równy dostęp do tekstu, mogą czytać dialogowo, mogą rozmawiać o historii. Jest ten element też biblioterapeutyczny książek. Ale przy okazji też zbadano, że opanowanie pisma Braille'a u tych niewidomych dzieci wpłynęło na ich motywację do nauki, a wręcz taki głód sukcesu. Nauczyłem się Braille'a, zdobywam wiedzę, więc chcę dalej, chcę więcej, jestem zmotywowany do pracy. Kolejne takie ważne wnioski z badań to poczucie niezależności i samodzielności osobistej, które są już w opiniach użytkowników Braille'a, ale także w opiniach osób, profesjonalistów, którzy pracują z osobami niewidomymi. A mianowicie te główne punkty to posługiwanie się pisma Braille'a jest ważne z punktu widzenia zdobywania wiedzy, informacji i komunikacji, ale też jest absolutnie niezbędne w naukach ścisłych, w matematyce, kontrola zapisu, czy też w dostępie do środowiska komputerowego, w tym języków oprogramowania. A teraz opinie osób, już nie wyniki badań, ale opinie osób niewidomych na temat korzystania z Braille'a i takiego poczucia, co ten Braille daje. Pozwoliłam sobie za zgodą autora zacytować fragment maila, który mój kolega, który traci wzrok, napisał do mnie jakiś czas temu i zapytałam, czy mogę ten fragment Państwu pokazać i go tutaj przeczytam. Więc to jest cytat z maila. Udało mi się całkiem skutecznie nauczyć samemu Braille'a. Nie jestem oczywiście demonem prędkości, ale jeśli się nie mylę, osiągnięcie jako takiej biegłości w produkcji i recepcji Braille'a, zaczynając naukę w wieku 32 lat, jest już jakimś tam sukcesem. Chciałbym te moje wciąż ograniczone umiejętności w zakresie czytania i pisania w Braille'u wykorzystać w pracy tłumacza. O mojej zawziętości w temacie Braille'a niech świadczy fakt, że w zasadzie cały ten mail napisałem na linijce Braille'owskiej. Ja natychmiast zadzwoniłam do kolegi z gratulacjami, że fantastycznie, a on mi powiedział: Małgosia, słuchaj, Braille, ja czuję, że Braille dał mi wolność, dał mi niezależność i w mojej pracy, i w komunikacji, i w dostępie do informacji, mimo tego, że na co dzień korzysta z szeregu urządzeń technologicznych. Opinie dzieci. Właściwie tak sobie myślałam, jaki byłby mój wymarzony uczeń niewidomy. No to na pewno ten, który z entuzjazmem podchodzi do nauki Braille'a, rozumie, jak wiele zyska dzięki tej umiejętności. I tutaj pozwoliłam sobie zacytować taką wypowiedź pana profesora Bogusława Marka, który jeżdżąc po świecie zbiera różne głosy dzieci. I uczeń niewidomy, który zaczyna uczyć się Braille'a, jest tak tym rozentuzjazmowany, że mówi: jak już się nauczę Braille'a, to będę czytał, aż mi ręce odpadną. Wiele osób ociemniałych, natomiast jest drugie kontinuum tej podejścia do Braille'a. Wiele osób ociemniałych wierzy w szereg mitów i stereotypów dotyczących niewidzenia i Braille'a. Jednym z nich jest taki tutaj wypowiedź 40-letniego pana: mam już za stare palce, żeby zacząć uczyć się czytać. Ja na to odpowiadam, że czytanie jest, umiejętność czytania jest stosunkowo młoda. Ona ma zaledwie 5500 lat. A znajomość Braille'a, właśnie posługiwanie się Braille'em, to około 160 lat, jeśli przyjmiemy termin, tę datę zatwierdzenia pisma Braille'a we Francji jako pisma dla osób niewidomych. A zatem nie do końca jest to prawda. Potwierdzają to wyniki badań, w których brałam udział. Był to eksperyment prowadzony wraz z psychologami na Uniwersytecie Jagiellońskim i Instytutu Nęckiego. Eksperyment polegał na tym, że przez 9 miesięcy 29 osób widzących uczyło się czytać Braille'a dotykowo. Projekt dotyczył właściwie plastyczności mózgu i zbadania, które obszary w mózgu uaktywniają się w trakcie czytania pisma Braille'a. Stworzyłyśmy z Ewą Sumerą ze Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Krakowie taki autorski program do nauki Braille'a dla osób dorosłych. Jakie uzyskaliśmy jako zespół pod przewodnictwem profesora Marcina Szweda wyniki? Po pierwsze, kora wzrokowa jest u osób niewidomych przeprogramowana, a więc obszary kory wzrokowej biorą udział w czytaniu Braille'a. To się potwierdziło w naszych badaniach nad osobami widzącymi, a więc rozpoznawanie liter braille'owskich to jest udział pierwszorzędowej kory wzrokowej na tych początkowych etapach przetwarzania informacji i wyższe obszary kory wzrokowej w tych wyższych procesach przetwarzania informacji. A zatem, jakie to ma konsekwencje dla praktyki? Konsekwencje są takie, że niezależnie od wieku, niezależnie też nasze badania to pokazały, badaliśmy też osoby testem wrażliwości dotykowej. Nie ma znaczenia wrażliwość dotykowa, wiek nie ma znaczenia. W każdym wieku można nauczyć się czytać dotykowo Braille'a. Średnia szybkość czytania w grupie badanych to 6 słów wyrazów na minutę. Najszybciej czytająca osoba czytała 11 wyrazów na minutę. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że niewidomy dziesięciolatek, przeciętny dziesięciolatek niewidomy czyta około 10 wyrazów na minutę. Ten tempo nauki czytania jest liniowe i ten przyrost jest około 6 wyrazów rocznie, a więc u 14-latka już spodziewamy się, że czyta 40 wyrazów na minutę. Systematyczny trening to jest to, co wpływa na tempo i jakość czytania, a więc nie wrażliwość dotykowa, nie wiek, a systematyczny trening. Oczywiście zakładamy, że nie ma innych trudności, czy natury anatomicznej, czy natury, jeśli chodzi o dodatkowe sprzężenia. Wiele młodych osób niewidomych wybiera dzisiaj tylko słuchową metodę pozyskiwania informacji z tekstu, mówiąc, że bez Braille'a da się żyć. Zgadzam się. Bez Braille'a można żyć, podobnie jak można żyć bez książek. Natomiast badania pokazują, że młodzi ludzie są, to młode pokolenie osób niewidomych, zarówno dzieci, dorosłych, są w paradoksie informacyjnym. Co to jest ten paradoks informacyjny? Oznacza, że wraz ze wzrostem efektywnego korzystania z technologii spada umiejętność czytania i pisania i spada opanowanie podstawowych umiejętności, takie jak orientacja przestrzenna, czytanie grafiki dotykowej i tym podobnie. A więc kompetencje informacyjne nie są tożsame z kompetencjami informacyjnymi, choć jedne zawierają się w drugie. Te kompetencje informacyjne to umiejętność korzystania przede wszystkim z nowych technologii, natomiast kompetencje informacyjne to umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania informacją, a do tego potrzebna jest umiejętność czytania i pisania. Kończąc moje wystąpienie, postulaty, a więc dbać, takie postulaty o dbałość o edukację brajlowską niewidomych uczniów, a więc żeby dziecko niewidome miało tę bazę w postaci dostępu do pisma Braille'a. Braille jest kluczem do niezależności osób niewidomych, a więc najlepsze rezultaty w nauce czytania dotykowego uzyskuje się dzięki systematycznej, dobrze zaplanowanej nauce i dobrze zaplanowanemu treningowi. I ważna rzecz, chciałabym zakopać to pewien topór wojenny pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Braille'a. Nie jest tak, że jest albo-albo. Idealnym rozwiązaniem jest integrowanie technik brajlowskich z komputerowymi i mobilnymi opartymi na syntezie mowy. A więc Braille jako fundament, a potem nowe technologie i również te wykorzystujące syntezę mowy. Na zakończenie chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które właściwie postawiłam w tytule mojego wystąpienia. Czy bez Braille'a da się żyć? Na pewno tak, natomiast pytanie jest, czy na pewno brak znajomości Braille'a sprawia, że wszystkie nasze potrzeby, potrzeby użytkowników Braille'a są zaspokojone. Czy zatem nie jest tak, że jeśli któraś potrzeba jest niezaspokojona przez ten brak dostępu do informacji, wtedy też niżej ocenimy jakość życia. Pani profesor wspominała o książkach i rzeczywiście jestem takim, kolega nazywa mnie orędownikiem Braille'a, rzeczywiście tak, rozumiem znaczenie tego Braille'a, szczególnie w pracy z dziećmi. 10 lat temu napisałam książkę Nauka Braille'a w weekend, zachęcając głównie rodziców, nauczycieli do nauczenia się Braille'a po to, żeby móc czytać, pracować z dzieckiem niewidomym. 6 lat temu napisałam skróty brajlowskie w tydzień, zarówno dla osób, jako te trudniejsze, zarówno dla osób widzących, jak i taki samouczek w brajlu dla osób niewidomych. No i teraz, jak pani profesor zapowiadała moje wystąpienie, to przyszło mi do głowy, że powinnam napisać kolejną książkę, notacja brajlowska, matematyczna, chemiczna i muzyczna, ale tym razem chyba już w miesiąc. Dziękuję państwu bardzo.